Rozpoczynamy serwis informacyjny. Rząd Ukrainy podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w obwodach Ługańskim i Donieckim na wschodzie kraju oraz ogłosił stan podwyższonej gotowości na terytorium całego kraju. Decyzje te są następstwem zagrożeń wynikających z zaostrzającego się konfliktu ze wspieranymi przez Moskwę prorosyjskimi separatystami, z którymi siły rządowe walczą na wschodniej Ukrainie. Maksymilian Dura, ekspert bezpieczeństwa, ocenia, że Rosjanie chcą sobie utorować korytarz do Krymu, który zajęli w ubiegłym roku.
I chcą zabezpieczyć dostawy do odciętego przez cieśninę kercieńską obszaru, którego wcześniej zajęli od Ukrainy. Być może w przyszłości będzie to także próba dążenia do tego, aby połączyć się z Naddniestrzem, a to oznacza całkowite odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i tak naprawdę katastrofę dla Ukrainy. No i niestety, powiedzmy sobie uczciwie, Europie Zachodniej nie udało powstrzymać się Rosjan. Rosjanie dostarczyli zarówno separatystom, zarówno sprzęt, jak i amunicję. I teraz ten sprzęt, amunicja oraz to ciężkie uzbrojenie zaczyna działać na wschodzie. I tego się musimy obawiać, dlatego że Ukraina nie poradzi sobie sama walcząc z Rosją.
Aktualna sytuacja na Ukrainie była tematem spotkania premier Ewy Kopacz z szefami MSZ i MSW oraz wiceszefem MONU. Na specjalnym posiedzeniu poświęconym Ukrainie spotkała się także Rada Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent podpisał nowelizację ustawy węglowej. Nowela zawiera zapisy konieczne do realizacji planu naprawy kompanii węglowej z uwzględnieniem porozumienia między rządem i górniczymi związkami. Zgodnie z założeniami ustawy nierentowne zakłady kompanii zostaną podzielone. Część z nich trafi do nowych inwestorów, część do spółki restrukturyzacji kopalń, a część do nowej kompanii. Zawiera również przepisy dotyczące osłon dla górników, którzy stracą pracę. Natomiast w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa referendum strajkowe. To odpowiedź na wypowiedzenie przez zarząd trzech obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych. W referendum pracownicy mają odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze będzie dotyczyło przeprowadzenia akcji protestacyjno-strajkowej. Drugie odwołania zarządu JSW, powiedział Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.
Naszym działaniem chcemy spowodować jedno, że po pierwsze te osoby, które doprowadziły tę spółkę do takiego stanu, muszą ponieść odpowiedzialność karną, a po drugie nie możemy doprowadzić do tego, żeby nawet jak te osoby zostaną odwołane stąd, to dostaną jeszcze milionowe odprawy. I to dla nas jest na dzień dzisiejszy najważniejsze, żeby te dwie kwestie załatwić, a potem możemy siadać z nowym zarządem i rozmawiać o trudnych decyzjach, także dotyczących tych spraw pracowniczych, płacowych i tak dalej, bo wiemy, że na pewien okres czasu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będą potrzebne wyrzeczenia i tego są świadomi i związkowcy, i całe załogi.
Wcześniej we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyły się masówki informacyjne dla pracowników. Związki zawodowe działające w spółce potwierdzają gotowość podjęcia negocjacji, ale do tych rozmów musi włączyć się strona właścicielska. Sąd Najwyższy zwrócił się o pomoc do prywatnej kancelarii przy składaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. O sprawie napisał jeden z dzienników. Chodzi o niezgodność z konstytucją ustawy o dostępie do informacji publicznej. Profesor Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, przekształciła złożony wcześniej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przy pomocy warszawskiej kancelarii. Jak informuje gazeta, pod ujednoliconym dokumentem podpisał się profesor Marek Chmaj i będzie reprezentował przed Trybunałem pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Kontrowersje budzi też m.in. to, że nie ujawniono treści umowy z kancelarią, a jedynie koszt usługi, czyli 10 tysięcy złotych netto. Sąd Najwyższy skupia najlepszych prawników z kraju i nie powinien sięgać po pomoc do prywatnych kancelarii, powiedziała poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. Konstytucjonalista dodała, że tutaj nie ma uzasadnienia wydawanie publicznych pieniędzy.
to są rzeczy niedopuszczalne zupełnie. Sąd Najwyższy jest instytucją, w której pracują najlepsi w Polsce specjaliści w zakresie prawa, ze wszystkich dziedzin. I Sąd Najwyższy posiada własne kadry, które nie muszą podpierać się opiniami jakichś prywatnych kancelarii. To prywatne kancelarie najczęściej w postępowaniach sądowych cytują wyroki i orzeczenia wydane przez sędziów Sądu Najwyższego. No to jest zupełnie coś odwróconego. Pierwsze, zupełnie jestem zszokowana taką informacją. To nie są prywatne pieniądze pani prezes Sądu Najwyższego, ale to pokazuje, jaka atmosfera panuje w państwie. Takie umowy powinny być jawne. Chyba, że pani prezes boi się, że ujawnienie tej umowy pokaże, że pieniądze zostały wydane niepotrzebnie.
Występowanie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego reguluje artykuł 191 Konstytucji. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma taką kompetencję. Wątpliwości budzi kwestia występowania w tej sprawie pełnomocnika procesowego. Do końca miesiąca najprawdopodobniej będzie gotowa opinia w sprawie stanu zdrowia generała Czesława Kiszczaka, informuje nasz dziennik. Opinia jest istotna, gdyż ustali, czy komunistyczny dygnitarz może uczestniczyć w dalszym procesie dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego. Następnie, po zapoznaniu się z nią, sąd będzie mógł podjąć dalsze działania w sprawie. Według ekspertów z IPN-u, Kiszczak mógłby bez problemu stawić się na kilkugodzinną rozprawę apelacyjną, tym bardziej, że z informacji medialnych wynika, że ma się on dobrze, na przykład bez problemu robi zakupy czy chodzi na spacery. Profesor Wojciech Polak, historyk, mówi, że z roku na rok odwleka się proces Kiszczaka.
Ta sprawa się ciągnie już tyle lat, że właściwie można stracić nadzieję. Miganie się generała przed wymiarem sprawiedliwości wywołane rzekomo złym stanem zdrowia było czymś permanentnym, jeśli chodzi o ten proces. Trzeba mieć nadzieję, skoro generał został niejako przymusowo zawieziony na te badania lekarskie. Jeżeli te badania lekarskie przeprowadzono w trybie nakazu sądowego, no trzeba mieć nadzieję, że lekarze uznają, że generał jest zdolny do stawania przed sądem.
Półtora miesiąca temu Kiszczak, ponieważ nie stawił się na wyznaczone badania, w asyście policji został przymusowo przetransportowany do gdańskiej kliniki. W 2012 roku sąd skazał byłego szefa MSW na 2 lata więzienia w zawieszeniu, uznając go za członka grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Kiszczak złożył jednak apelację, która wciąż nie może być rozpoznana z uwagi na rzekomy zły stan zdrowia. UNICEF chce promować homoseksualizm wśród dzieci, narusza tym samym prawa najmłodszych, alarmuje Citizen Go. Chodzi o dokument UNICEF-u pod tytułem Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i lub tożsamością płciową. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF opowiedział się w nim m.in. za prawnym uznaniem związków homoseksualnych oraz umożliwieniem promocji homoseksualizmu wśród dzieci. Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go, wskazuje, że zamiast wspierać rzeczywiste prawa i dobro dzieci, UNICEF wyraźnie narusza swój mandat międzynarodowy.
UNICEF wydał niedawno dokument, w którym mówi o takich pojęciach, których prawo międzynarodowe w ogóle nie uznaje. To są orientacje seksualne i pojęcia, które nie są w żaden sposób uzgodnione przez państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych. Autorzy dokumentu idą znacznie dalej niż we wszystkich dotychczasowych oficjalnych stanowiskach UNICEF-u. Oficjalnie wyrażają w nim aprobatę dla uznawania przez prawo związków jednopłciowych i popierają taką praktykę. Napisano: UNICEF popiera wprowadzanie w życie przepisów, które zapewnią parom LGBT i dzieciom uznanie przez prawo ich więzi rodzinnych. To są przepisy bardzo szkodliwe. To też zachęcam do tego, aby taką petycję szeroko popierać. Petycja trafia od razu do polskiego oraz do międzynarodowego oddziału UNICEF-u.
Na stronie www.citizen.org można podpisać petycję do UNICEF-u z apelem o wycofanie przedmiotowego dokumentu stojącego w sprzeczności z prawami i dobrem dzieci. Jest to też apel do rządów państw ONZ, by wstrzymały finansowe wsparcie dla UNICEF-u do czasu wycofania dokumentu. Lider lewicowej populistycznej partii Syriza, Alexis Tsipras, został w poniedziałek zaprzysiężony na nowego premiera Grecji. Tsipras, desygnowany na premiera przez prezydenta Carlosa Papouliasa, jest najmłodszym od 150 lat szefem greckiego rządu. 40-letni polityk, jak zauważają agencje, zerwał z tradycją i składając przysięgę, nie odwołał się do Boga. Krzysztof Kaszuba, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, mówi, że nowy rząd w Grecji nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie Unii Europejskiej.
Generalnie nie ma to większego znaczenia gospodarczego dla Unii Europejskiej, natomiast na pewno ma to wpływ na funkcjonowanie Unii z punktu widzenia świata polityki, świata mediów, świata pewnych nastrojów politycznych, gospodarczych, społecznych. Tutaj należy zwrócić uwagę również przede wszystkim na jeden element, że problem Grecji dzisiaj to jest przede wszystkim problem nieprawdopodobnie dużego bezrobocia i z tego punktu widzenia te wybory być może przełożą się na troszkę inne funkcjonowanie Grecji, jeśli chodzi o rynek pracy. Pamiętajmy, że to bezrobocie w Grecji dzisiaj to jest dwa razy większe niż na przykład w Polsce, czyli 25% społeczeństwa greckiego to są bezrobotni, czyli bardzo duża, relatywnie wysoka liczba. Podsumowując, możemy powiedzieć, że nie ma tutaj jakiegoś większego zagrożenia dla Unii.
Tymczasem szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zadeklarował w poniedziałek, że Komisja jest gotowa do współpracy z nowym rządem Grecji i będzie analizować jego życzenia. Ocenił przy tym, że temat ewentualnej redukcji greckiego zadłużenia nie jest pilną kwestią. I tą informacją kończymy ważniejsze wiadomości z kraju i ze świata.